Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj chcielibyśmy powitać Monikę Nastawską.
Dzień dobry.
Monika dzisiaj opowie nam o podróżach, a konkretnie o tych górskich wycieczkach i wyprawach. Na początku chciałbym Cię zapytać, jak to wszystko się zaczęło?
Mieszkamy w centrum Polski, więc część jeździła w góry, część jeździła nad morze. Ja byłam z tych, która bardziej lubiła jeździć w góry. Już jako mała dziewczynka mama zabierała mnie na ferie, w nasze góry, do Szczyrku, pamiętam, jeździliśmy do Wisły. No, ale w Kaliszu jakby nie było tego środowiska spinaczkowego, nie było ścianek, więc moje góry polegały głównie na wędrowaniu, na trekkingach. I tak naprawdę moja przygoda z wysokimi górami rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy pojechałam na targi do Poznania i tam pan zainteresował mnie wyjazdem na Kilimandżaro. Rok 2006 to nie był czas, kiedy latało się na drugi koniec świata i jeszcze do Czarnej Afryki, więc chwilę to trwało, zanim sobie uzbierałam pieniądze i wybrałam się w tą podróż. Poleciałam tam z biurem z Poznania i tam poznałam ludzi, którzy już po jakichś górach mieli jakieś doświadczenie, chodzili po tych górach. Na Kilimandżaro weszłam. Kilimandżaro ma prawie 6000 metrów. Góra technicznie łatwa, natomiast wysokość no, dawała mi się we znaki, więc tam poznałam, co znaczy choroba wysokościowa. I tam też poznałam ludzi, z którymi mogłam planować jakieś dalsze wyjazdy i tą swoją pasję górską rozwijać. W kolejnym roku pojechaliśmy w Himalaje. To był trekking dookoła Annapurny. Nie było to trudne jakieś wyzwanie, ale to było jakieś kolejne doświadczenie z górami. I później zaczęłam się zastanawiać nad bardziej ambitnymi celami, czyli nad wspinaniem. Zapisałam się na kurs turystyki w Tatrach. Zrobiłam kurs letni, kurs zimowy, później zrobiłam kurs wspinaczkowy, no i zaczęłam myśleć faktycznie o tych górach. Na początku jeszcze po wejściu na Kilimandżaro zaczęłam się zastanawiać nad zrobieniem korony ziemi. Korona ziemi to są najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach i taki sobie założyłam plan. No trochę z tych szczytów zdobyłam. Natomiast no, jakieś tam doświadczenia życiowe jakby przerwały mi to i no, myślę, że już nie dokończę tego projektu, ale kilka tych gór mam zdobytych.
Jakie na przykład?
W Europie zdobyłam Mont Blanc, Elbrus, to jest właściwie Azja, Europa, Aconcagua w Ameryce Południowej, Mount Kinley, Ameryka Północna, już wspomniane Kilimandżaro, Góra Kościuszki w Australii. No, zostały te najtrudniejsze, bo został Mount Everest w Himalajach, został Mount Vincent na Antarktydzie i został Papua i Nowa Gwinea. Nie pamiętam nazwy tego szczytu. Mhm. Tak, w sumie to są szczyty, które wymagają największych nakładów finansowych, największego poświęcenia czasu. No okej, dobra.
No, czyli w skrócie to zaliczałaś do tych 7000-ników, bo te 8000-niki to już wiadomo, trzeba tak fest się przygotować. O co chodzi jeszcze z tą chorobą wysokościową?
Od pewnego momentu jest bardzo niski poziom tlenu w powietrzu. I ten nasz organizm nie jest dotleniany i zaczynamy się czuć źle, kręci nam się w głowie. Wykonanie każdego kroku wymaga wzięcia, nie wiem, 10 kolejnych oddechów. Jest nam niedobrze. Takie najcięższe przypadki choroby wysokościowej prowadzą do obrzęku mózgu, obrzęku płuc i też śmierci. No ale to już się zdarza To już się zdarza gdzieś tam w bardzo wysokich górach. Ja też z własnego doświadczenia wiem, że pierwsze moje wyjazdy w wysokie góry to była bardzo duża choroba wysokościowa, bardzo to źle znosiłam. Natomiast kolejne wyjazdy organizm się przyzwyczajał do tych wysokości. Także doświadczenie tutaj odgrywa bardzo dużą rolę.
Teraz chciałbym zapytać, jak... A nie, dobra, jeszcze to wytnę. Więc tak, a masz jakiś swój ulubiony szczyt czy ulubione góry, do których lubisz powracać?
W Polsce to wiadomo Tatry. To są takie góry, do których, w które chętnie wracam. Ale też lubię tutaj małe góry, takie nieodkryte. Blisko albo Karkonosze. Każde góry są inne tak naprawdę. I gdzie się nie pojedzie, to jest inaczej. Też za każdym razem, jak się jedzie, jest inna pogoda, inne warunki. Inaczej te góry wyglądają zimą, inaczej latem. Ale ja uważam, że w każdych górach jest pięknie. I w tych wysokich, i w tych niskich.
Dobrze. Teraz porozmawiajmy o tubylcach, o zasadach, które panują w różnych częściach świata pomiędzy tymi wędrówkami w tych miejscowościach, które leżą przy górach, czy o jakichś zasadach, które tam panują i których trzeba przestrzegać. Jak to wygląda?
Tak, każda góra rządzi się swoimi prawami, są na różnych kontynentach, więc też te kultury są bardzo różnorodne. Europa zbliżona w sumie do polskich zasad, z tym, że na przykład wchodząc na Mont Blanc, teraz są dość restrykcyjne zasady co do noclegów w górach, nie można się tam rozbijać z namiotami pod Mont Blanc, trzeba mieć zapewniony nocleg w schronisku, wiadomo, na żadnej górze nie można śmiecić. Tak, najbardziej restrykcyjne zasady chyba spotkałam na McKinleyu, na Alasce, to jest Stany Zjednoczone. Bardzo restrykcyjne podejście co do wydawania pozwoleń na tą górę. Dosyć szczegółowe wywiady przed wejściem na tą górę, więc oni tam wymagają dosyć dużego doświadczenia i absolutnie nie można jechać ze swoim przewodnikiem. Jakby wymagają, żeby przewodnik był od nich. Ponieważ na Alasce wędrujemy cały czas po lodowcu, tam się widzi tylko biały kolor, to mają bardzo restrykcyjne zasady co do śmiecenia, załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. Kiedy ląduje się na lodowcu, dostaje się sanie, na które ładuje się swój bagaż i dostaje się również toaletę, którą się wozi ze sobą na tych sankach. I można wyrzucać te swoje załatwione potrzeby tylko do wyznaczonych szczelin po drodze. I takie śmiecenie, to są tam bardzo drakońskie kary, które Amerykanie bez żadnych skrupułów naliczają. No bo faktycznie, gdyby tam każdy załatwił swoje potrzeby, no to na tym lodowcu by było bardzo brudno. Podobnie było na Aconcagüe w Ameryce Południowej, gdzie dostawaliśmy worki, takie worki ścisłego zarachowania, do których mieliśmy się załatwiać i później przy zejściu każdy taki worek musiał oddawać. W Himalajach, no to wiadomo, taka wszechobecna bieda, więc tam trzeba brać do dźwigania swoich bagaży szerpów. Ja miałam takie śmieszne zdarzenie, bo wyjazd w Himalaje to było takie moje przygotowanie do wyjazdu na Aconcagüe. I ja koniecznie sobie chciałam ten plecak nosić sama, żeby po prostu nabrać trochę kondycji. No więc szerpa był bardzo oburzony i chodził za mną i nie mógł zrozumieć, dlaczego ja ten plecak dźwigam, a on idzie bez tego plecaka. No ale jakoś to przebrnęłam. Także w każdych górach jest inaczej.
Okej. Więc teraz jak wygląda twoje przygotowanie przed zdobyciem takiego szczytu któregoś z nich? Jaką aktywność fizyczną uprawiasz, by się przygotować?
Jak zaczęłam jeździć w góry, to zaczęłam biegać. I jakby to było takie wydolnościowo najlepsze dla tego przygotowania. Też oczywiście jeździłam cały czas w góry na kursy, gdzie przygotowywałam się pod względem technicznym. Na przykład na McKinleyu idzie się cały czas przez bardzo uszczelniony lodowiec i jakby trzeba w razie czego tego partnera z tej szczeliny wydobyć. Ale jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne, fizyczne, to bieganie. I taką zabawną sytuację miałam właśnie przed wyjazdem na Aconcagua, kiedy byłam na tej górze dwa razy. Za pierwszym razem ze względu na pogodę nie weszliśmy, więc postanowiłam jechać za rok. No niestety nikt z moich znajomych się nie wybierał, więc spróbowałam jeszcze u mojego kolegi. No i on powiedział, że oni faktycznie jadą grupą, ale niestety jadą tylko w 7 facetów i na pewno kobiety nie będą chcieli zabrać. No więc ja poprosiłam go, że ja się bardzo dobrze przygotuję do tej góry i może jednak się zastanowi. No zgodził się, ale powiedział, że nie możemy chłopakom przed wyjazdem tego mówić. No więc ja wtedy faktycznie 3 czy 4 razy w tygodniu jeździłam rano do trenera. Trenowaliśmy, biegaliśmy, trenowaliśmy siły, wydolność, żebym ja faktycznie tym facetom w tych górach tam mogła dotrzymać kroku. No chłopaki, jak zobaczyli mnie na lotnisku, to było hasło, to trzeba było nam czarnego kota, nie babę zabrać. No ale moje przygotowanie było na tyle dobre właśnie, że jakby no do tej pory się przyjaźnimy, więc na górę weszliśmy, także bardzo fajna przygoda. No ale faktycznie trzeba, żeby się nie męczyć w tych górach, żeby widzieć to piękno dookoła, a nie tylko skupiać się na tym, żeby złapać każdy oddech, bo się do tego nie przygotowaliśmy.
Mm-hmm. Jeszcze odnośnie tej sytuacji, to byli ci faceci zaskoczeni, że dałaś radę?
Tak, i ja nie pozwoliłam w ogóle nikomu wziąć plecaka, bo skoro oni mnie na tym lotnisku tak powitali, to ja mówię, ja wam tutaj pokażę, więc dałam radę i to chyba było takie moje najlepsze przygotowanie. Faktycznie się na tą górę przygotowałam.
Co zabierasz ze sobą na taką trasę?
To bardzo zależy, jakie to są góry. Taka najbardziej pod względem sprzętu i też taka psychicznie najtrudniejsza dla mnie wyprawa to był McKinley, bo tam już trzeba było zabrać sprzęt, taki sprzęt, jaki się zabiera na 8-tysięczniki, ponieważ tam temperatury codziennie to były minus 20, minus 30 stopni, więc musieliśmy to jakoś przetrwać, więc to już są buty, takie do wspinaczki wysokogórskiej, takie za kolana, kurtki grube, śpiwory najgrubsze. Tam siedzieliśmy na tym lodowcu w sumie ponad 2 tygodnie, więc było tak zimno, że musieliśmy spać dosłownie ze wszystkim w śpiworze, z chlebem, z całym jedzeniem, bo wszystko zamarzało. Wiadomo, że na Aconcagua 2 razy byłam i za pierwszym razem była taka pogoda, że po prostu nie udało nam się nawet zbliżyć do szczytu. A za drugim razem byłam i na szczycie robiłam sobie zdjęcia w polarze. Więc nigdy nie jest tak, że ta sama góra wymaga tych samych rzeczy. Wiadomo, że są góry trudniejsze technicznie, czyli tam już musimy się wspomagać sprzętem wspinaczkowym, linami. Natomiast są też góry trekkingowe, jak na przykład Kilimandżaro, gdzie nie musimy takiego sprzętu posiadać.
Teraz poruszmy temat zagrożeń i niebezpieczeństw oraz wyzwań, które czekają na takiego podróżnika, który chce się zmierzyć z górą.
Góry generalnie są niebezpieczne, zwłaszcza te wysokie, te, gdzie spotykamy dużo szczelin, gdzie trzeba się wspinać. Miałam kilka też sytuacji takich, w których bezpośrednio moje życie było zagrożone i to było właśnie związane gdzieś tam z pogodą. Na przykład na Elbrusie mieliśmy taki wiatr, że myśleliśmy, że w ogóle nie zejdziemy, tylko zamarzniemy tam. Na McKinleyu oczywiście szczeliny. Szczeliny są takie, że jak się spojrzy w dół, to jakby tam był 7-piętrowy wieżowiec, więc wpadnięcie do takiej szczeliny bez pomocy partnera to może się kończyć tragicznie. Oczywiście lawiny. odpadnięcia przy wspinaniu. Także w tych górach tych niebezpieczeństw jest, nie jest bardzo dużo, no ale też nie ma co demonizować i też trzeba się przygotować i mierzyć siły na zamiary, bo często jest tak, że widzi się w górach ludzi, którzy w ogóle się tam nie powinni znaleźć, stoją w eksponowanym terenie i zupełnie nie wiedzą, co zrobić. Także trzeba sobie te góry dawkować od początku, żeby zacząć od tych łatwych rzeczy i przechodzić do tych trudniejszych.
Zdarza się, że niektórzy nie dadzą rady wejść na taką górę i niestety przytrafia się to, co jest najgorsze. Czyli ktoś po prostu podczas trasy umiera i te zwłoki niekiedy zostają na trasie, prawda?
Tak, ale to się zdarza w tych najwyższych górach. Na tych górach, na których ja byłam, jakby jest możliwość ściągnięcia tych zwłok na dół, natomiast problem robi się w górach powyżej 8000 metrach, czyli Himalaje i Karakorum, gdzie nie ma możliwości po prostu. Jest tam trudny teren i naprawdę ściągnięcie tych zwłok kosztowałoby bardzo dużo pieniędzy. Jak wiadomo, tak wysoko śmigłowce nie latają, więc tylko to można zrobić za pomocą rąk ludzkich. I też ludzie nie chcą się narażać na takie ryzyko, więc te ciała faktycznie tam zostają. I na Everestie leży ponad 300 ciał, których tak naprawdę nikt nie ściąga.
Czy podczas takich górskich wędrówek spotkałaś się z jakimś przysmakiem, pożywieniem, którego wcześniej nie widziałaś, a bardzo ci zasmakowało i ta wędrówka była okazją do zasmakowania i tego?
W wysokich górach generalnie je się to, co się wniesie na plecach, czyli głównie się je liofilizaty. Natomiast tej kuchni można posmakować gdzieś tam na dole i jadąc do takich krajów jak Argentyna, czy Stany, czy Himalaje, to ta kuchnia jest zupełnie inna i to jest taka moja druga pasja, czyli jedzenie gdzieś na wyprawach, bo to jest tak skrajnie różne wszędzie, że warto naprawdę tego próbować. No w Argentynie to oczywiście steki, wszędzie, ale też jak byliśmy w Argentynie i później jeszcze mieliśmy chwilę czasu, to pojechaliśmy, na dole można było zjeść świnki morskie, więc można było sobie tą świnkę samemu tam znaleźć. W Nepalu wiadomo, to kuchnia generalnie roślinna, ryż, no ale w górach na tych już typowych wspinaczkach to wtedy się je tylko te liofile i po prostu to co się wnosi na plecach, bo są góry, gdzie wszystko sobie musimy wnieść sami, a są góry, gdzie pomagają nam tragarze, czyli na przykład na Aconcagüe i w Himalajach, więc tam można sobie zabrać więcej tych rzeczy. A jeżeli my wszystko na plecach niesiemy albo ciągniemy na saniach, no to wiadomo, że to już wkłada się najlżejsze rzeczy, żeby za bardzo się tym nie obciążać.
Dziękujemy za to, że przekazałaś nam i naszym słuchaczom te wszystkie ciekawostki i doświadczenia ze swojego życia tego wspinaczkowego, że tak powiem. Była z wami w naszym radiowym studiu przy ulicy Złotej 144 Monika Nastawska.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.